Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy Państwa już po południu w czasie reakcji. Wita Państwa Mariusz Tołajkowski, który dzisiejszy program zrealizuje. Sławomir Orlik, który program przygotowywał i będzie odbierał telefony od Państwa. I Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Witamy i Państwa zachęcamy do udziału w naszym programie. Przypomnę telefony 510-37-36, numer telefonu do naszego studia. Proszę śmiało, bez obaw korzystać z tego telefonu. Jeżeli ktoś jednak ma jakieś obawy i zahamowania, to może nagrać swoją wypowiedź. 510-37-32. Dużą popularnością i powodzeniem cieszy się ten numer wśród słuchaczy czasu reakcji. Numer czujny. Można także do nas napisać, wysłać zdjęcia, nagrania, dźwięki, filmy. To jest czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. No w niedzielę, wiadomo, stało się to, co miało się stać. Już powinniśmy chyba zacząć się powoli przyzwyczajać do takich ogromnych ulew. W ciągu, nie wiem, godziny, dwóch spadło tyle wody, tyle deszczu, ile w ciągu całego miesiąca, albo i więcej nawet. I to nie pierwsze tego typu zdarzenie w Szczecinie. Już od wielu lat to obserwujemy. Dlatego właśnie powiedziałem, że chyba powinniśmy zacząć się do tego przyzwyczajać. A może po prostu poważnie potraktować ten problem i zacząć coś robić, bo niektóre miejsca w naszym mieście zostały kompletnie zalane. I dzisiaj właśnie o tym między innymi w czasie reakcji będziemy rozmawiali z dwoma radnymi na ten temat. A jeszcze w wieczornym programie Radio Szczecin na Wieczór będzie kontynuacja tej rozmowy i będzie rzeczniczka Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. To od razu zapowiadam i zachęcam do tego, by zarezerwować sobie czas po godzinie 20 dla Radia Szczecin i posłuchać. Będzie między innymi ulicy Derdowskiego. Wyremontowana już ładnych parę lat temu. Ładnie wyremontowana, nieopodal duże skrzyżowanie. Bardzo ruchliwa ulica, bardzo potrzebna ulica. No i po tej niedzielnej... Dobrze, że to była niedziela, prawda? Bo gdyby to był dzień powszedni i jeszcze w tych godzinach, gdzie jest duży ruch, to mielibyśmy paraliż na pół miasta. I zalana Derdowskiego i co z tym, prawda? Wielokrotnie w czasie reakcji już o Derdowskiego była mowa, że niewystarczające są te wszystkie urządzenia, infrastruktura odwadniająca przy uwzględnieniu tego, że właśnie z takimi ulewami gwałtownymi mamy do czynienia i będziemy mieli do czynienia. A z naszymi radnymi porozmawiamy o Krzekowie, bo stamtąd bardzo niepokojące sygnały i także nie pierwszy raz i wiadomości właśnie o tym, co działo się w niedzielę. Co jeszcze w czasie reakcji? Będziemy rozmawiali o kłopotach mieszkańców bloku na osiedlu Książąt Pomorskich i już kolejny sygnał stamtąd otrzymaliśmy od tych samych mieszkańców, że są dzicy lokatorzy, można powiedzieć, którzy bardzo utrudniają im życie. Prawda, klasyka, można powiedzieć, czasu reakcji. Mnóstwo takich sygnałów mamy. Po raz kolejny sygnał właśnie z osiedla Książąt Pomorskich i pytanie do spółdzielni mieszkaniowej. Wspólny dom, który administruje tym blokiem akurat. Co dalej? Co spółdzielnia na ten temat? Czy coś zrobiła? Czy coś zamierza zrobić? Czy po prostu należy się do tych takich dzikich lokatorów i do tego, co robią, przyzwyczaić. Będziemy także rozmawiali, mam nadzieję, że zdążymy w naszym programie. Będzie temat konsumencki, bardzo Państwo lubią te tematy, wszystkich dotyczą, prawda? Temat konsumencki, a mianowicie porozmawiamy sobie o przepisach dotyczących dawnej rękojmi zawady. Teraz to się zmieniło i nazywa się niezgodność towaru z umową. Proszę to zapamiętać, to jest kluczowa w ogóle wiedza. Jeżeli robi się jakieś zakupy, jakiekolwiek, albo korzysta z usług, naprawdę, to trzeba poznać, to trzeba znać na pamięć i dzisiaj przypomnimy trochę te przepisy, które chronią i to bardzo dobrze chronią konsumentów, klientów. Nazywa się to niezgodność towaru z umową, a będziemy rozmawiali o takim wyjątku, przypadku, że sprzedawca, który zgodnie z tymi przepisami odpowiada za ten towar, który sprzedał, że sprzedawca naprawia raz, naprawia drugi raz reklamowany towar, naprawia trzeci raz, no i pytanie, ile razy można, prawda? Kiedy powinien już i musi już zwrócić po prostu pieniądze za ten naprawiany bezskutecznie, jak się okazuje, towar. Takie mamy plany na dzisiaj, ale to wszystko może się zmienić, bo także od Państwa dużo zależy. To teraz przypomnę numer do naszego studia 510-37-36 i pierwszy telefon zarejestrowany wczoraj pod czujnym numerem.
Dzień dobry, dzwonię z ulicy Brzozowskiego i dzwonię w sprawie opieszałej interwencji dostarczenia sygnału telewizyjnego do mieszkania. No, sprawa trwa już od 30 kwietnia i naprawdę trzeba dzwonić do Katowic. Katowice dopiero kierują tutaj do Szczecina. No i sprawa jest niezałatwiona. Dzwonię codziennie. No, sprawę także i reklamację składałem i tego, no po prostu nie ma jak gdyby na to siły. No i potrzebuję jakiejś pomocy, no bo przecież no 22 dni sygnału nie ma, no i naprawdę nic się nie dzieje.
Dziękuję za ten telefon. Pozwoli pan, że na początku trochę tak pół żartem, pół serio potraktuję. Ja już 32 lata nie mam sygnału i nic się nie dzieje. Jestem zadowolony, naprawdę. Teraz jak ktoś w mojej obecności włącza telewizor, mam wrażenie, jakby mnie postawił na środku autostrady. Mam ochotę uciekać. Ale tak na poważnie, prawdopodobnie chodzi o mieszkanie i o blok, może nawet cały, zarządzany przez szczeciński Zbilk. I ten Zbilk odpowiada, tak zrozumiałem z pana wypowiedzi, nie całą zaprezentowaliśmy, że Zbilk odpowiada za to dostarczenie sygnału. To tak na poważnie skontaktujemy się z rzecznikiem i zapytamy o ten sygnał, żeby już pan nie czuł tego niepokoju związanego z brakiem telewizji i informacji potrzebnych. Z nami pierwsi goście, zapowiadani już na początku programu, o dużej wodzie będzie w Szczecinie, pan Andrzej Radziwinowicz, radny Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta. Dzień dobry panie Andrzeju, witam serdecznie.
Witam panie redaktorze, witam radiosłuchaczy.
Drugi gość, pan Marek Duklanowski, radny Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta. Dzień dobry panie Marku.
Dzień dobry panie redaktorze, witam serdecznie państwa.
Ważna informacja także, były dyrektor Wód Polskich. No i trzeba dodać, że obaj radni są w komisji i tutaj teraz nowa nazwa, proszę się do niej przyzwyczaić. Komisja do spraw gospodarki komunalnej, mobilności, ochrony klimatu i zwierząt. Obaj panowie są w tej komisji, a zatem komisja tematycznie powiązana z naszym tematem. O dużej wodzie i o Krzekowie będziemy rozmawiali już po raz kolejny w naszym programie. Zalało Krzekowo w niedzielę, stamtąd mieliśmy i telefony, i maile. Chodzi o rzekę, która przechodzi przez Krzekowo i bieg tej rzeki kończy się, chociaż kiedyś się nie kończył, ale w tej chwili kończy się najprawdopodobniej na Jeziorku Słonecznym. Ta rzeka przy ulewnych deszczach zdarza się, nieczęsto, ale zdarza się, że wychodzi z brzegów i po prostu zalewa okoliczne działki razem z domami, które znajdują się na tych działkach. Pan Andrzej Radziwinowicz zainteresował się tym tematem i napisał interpelację w tej sprawie. Panie Andrzeju, czego ona dotyczyła?
Panie redaktorze, sytuacja z zalewaniem Krzekowa powtarza się już od lat tak naprawdę. Dotyczyła interpelacja, działam w tej zakresie od razu, jak zostałem radnym w zeszłym roku poprzedniej kadencji, od razu dostałem telefony od mieszkańców, rozmawiałem również z przedstawicielami Rady Osiedla. Jest stworzona w tej chwili koncepcja, projekt przebudowy przepustów na rzece Bukowa. Natomiast w ocenie mojej, w ocenie też wielu ekspertów, no te budowa nie jest wystarczająca i ona nie rozwiąże problemu. Wszyscy wiemy, że to, co jest w zakresie rozwiązania problemu, to jest budowa rowu retencyjnego, zbiornika retencyjnego oraz przede wszystkim przebudowa koryta rzeki Bukowa, czyli pogłębienie, poszerzenie tego, aby mógł zbierać więcej, bo mogła się większa ilość wody opadowej zbierać tam. Natomiast są też przykłady tutaj takiej słynnej betonizacji. Mamy to na ulicy Drozdowej, gdzie jezdnią płynie po ulewnych deszczach rzeka korytem jakiegoś dużego strumienia. I tam na przykład mieszkaniec wskazał mi pewne punktowe rozwiązania, jak odpływ liniowy, który pozwoliłby zbierać większość tej wody opadowej i przerzucać ją właśnie bezpośrednio do rzeki. Tego dotyczyła interpelacja, na jakim etapie jesteśmy. Czy miasto nadal, gmina miasto Szczecin, pracuje tylko nad przebudową przepustów, czy jest słuchana głos ekspertów, bo z mojej wiedzy ten głos i te zdanie i ta opinia została przekazana w zakresie potrzeby budowy zbiornika retencyjnego w okolicy oraz przebudowy koryta i mam nadzieję, że miasto podejdzie do tego kompleksowo, a nie tylko punktowo, bo w mojej ocenie ta przebudowa samych przepustów nie rozwiąże niestety problemu zalewania nieruchomości, tej tragedii, która się dzieje mieszkańcom od lat.
Panie Marku, pamięta pan, rozmawialiśmy kiedyś na temat właśnie tej rzeki Bukowa, kiedy był pan dyrektorem Wód Polskich i kiedy właśnie ta rzeka wylała podczas bardzo, bardzo gwałtownych ulew i wiele miejsc na Krzykowie było po prostu podtopionych i to poważnie podtopionych, między innymi przy ulicy Łukasińskiego na przykład. Nawet tamtędy przejeżdżałem, to wyglądało niesamowicie zupełnie. Powódź kompletna. Powiedział pan wtedy, że Wody Polskie nie bardzo mają kompetencje, aby coś robić i podjąć jakieś działania w tej sprawie.
No tak, i wtedy, ale i również dzisiaj trzeba zwrócić uwagę na to, że kluczowym w tym wszystkim jest problem tego, o czym Andrzej Radziwinowicz mówi całkiem słusznie, co zresztą pokazywały wcześniejsze wykonane dwie koncepcje, jedna 2009 bodaj roku i druga z 2022, o zbyt małym przekroju przepustów drogowych na całym Krzykowie i to jest rzecz jednak pierwsza i podstawowa, ale tutaj trzeba byłoby, panie redaktorze, odróżnić parę spraw, ponieważ w niedzielę nie mieliśmy żadnego problemu, jeśli chodzi o kwestię rzeki Bukowej, ten opad był zbyt krótkotrwały. Tak, bo spadło na Krzykowie, są takie w wielu miejscach, zresztą to na terenie Szczecina jest, myślę, że powyżej 20 takich amatorskich stacji pogodowych. I na Krzykowie według tych stacji spadło pomiędzy 35 a 40 mm deszczu. Owszem, w krótkim czasie, stąd takie lokalne rzeczywiście podniesienie poziomu wód, zwłaszcza na po prostu płaskich, wybetonowanych powierzchniach, czyli na drogach także wewnętrznych, na osiedlach różnych w tym miejscu. Ale z samą Bukową problemu nie było. Tam problem, ten, który był i który państwo pewnie też znają i ze zdjęć, też byłem zresztą tam na miejscu, problem bierze się stąd, jeśli idzie o kwestię ulicy Drozdowej. Ze źle dopasowanego rurociągu, którym dawny rów melioracyjny, obecnie zwykłe urządzenie wodne, rów, który zbiera wody opadowe roztopowe, wprowadzone są później po około 100 metrach do rzeki Bukowej. Ten rurociąg ma średnicę 500 mm, a to jest zbyt mało, żeby zmieścić wodę z rowu, który w dnie ma 500 mm, czyli 50 cm na szerokości. W związku z tym, no, już faktycznie każdy gwałtowny opad powoduje z jednej strony wylewanie się wody w okolicy, no w tych terenach, gdzie jest pewne obniżenia terenu są, w miejscu, gdzie ten rurociąg się zaczyna i również jakby całość podąża skutek tego, że skłon terenu odbywa się faktycznie tutaj w kierunku Bukowej. Całość rzeczywiście odpływa ulicą Drozdową. I jeszcze jedna rzecz tylko z samego początku. Gdy państwo mówili o Drozdowskiego, to nie tak, że tylko w niedzielę. Wczoraj Drozdowskiego była przyblokowana i całość od rozpoczęcia opadu do zamknięcia, do wyczyszczenia trwała 6 albo 7 godzin, więc wczoraj Drozdowskiego wczoraj stała i cała zachodnia część miasta wszędzie się zakorkowała. Wczoraj to był dramat, a Drozdowskiego to jest kolejny temat, o którym ja z panem prezydentem rozmawiałem i to kilkukrotnie, z dyrektorem Zarządu Dróg Transportu Miejskiego również. Gdy byłem dyrektorem w Wodach Polskich, tam jakby ze swojej strony oferowałem przyspieszenie procedury odprowadzenia tych wód. No, najprawdopodobniej nic się nie stało, no bo to te kilka lat to chyba za mało rzeczywiście, żeby tego typu rzeczy podjąć w mieście. Miasto w ogóle nie zarządza wodami opadowymi i roztopowymi.
Bo pominęliśmy trochę Bukową, bo tym razem nic się nie stało, to nie Bukowa była winna tym zalaniom na Krzykowie. Ale będą zalania i w końcu wyleje po raz drugi, trzeci, nie wiem ile razy już Bukowa wylewała. Powiedział pan, że przepusty. Pan Andrzej Radziwinowicz mówił, że nie tylko trzeba poszerzyć koryto i tak dalej. Ja zapytam, bo nie wiem, Jeziorko Słoneczne to jest koniec tej Bukowej, tam jest przepust pod
Kusłońcu. Panie redaktorze.
Tak.
Panie redaktorze, Bukowa uchodzi do Odry. Ona ma tam łącznie bodaj 14 km 900 metrów. Źródła ma już poza naszą gminą. Dzisiaj częściowo skanalizowane i to też tak z punktu widzenia, ona nie jest pisana, zresztą jakby nie jest ostatecznie opisana jako ciek, natomiast źródła są generalnie na terenie gminy Dobra. Zbiera kilka dopływów, przede wszystkim tych większych z prawej strony, Gumieniec, Stobnice, między innymi, natomiast uchodzi faktycznie do Odry, ale cały reżim hydrologiczny jest podzielony przez Jeziorko Słoneczne i można traktować ten ciek jakby kompletnie odrębnie z tego względu, że faktycznie opad na północy miasta.
Jak wygląda przepust? Panie Andrzeju, pan się interesował, jak wygląda może przepust pod ulicą Ku Słońcu?
Pod ulicą Ku Słońcu?
Tak.
Nie, tam... tym tematem się nie zajmowałem, panie redaktorze, no trudno mi się tutaj...
Ja jeżdżę, ja pytam jako niefachowiec, ale jeżdżąc tamtędy regularnie, codziennie po kilka razy, widzę, że po prostu tam no, nie ma już przy Europejskiej i jest rów, to chyba pozostałość po tej rzece Bukowej, ale tam nigdy wody nie widziałem.
Jest woda, panie doktorze, ja przepraszam, że wejdę słowo.
Proszę.
Ja byłem tam pod Ku Słońcu, pod tym przepustem, znaczy w przepuście generalnie, wchodząc przez klapę normalnie, będąc tam pod spodem. To jest na stałym piętrzeniu taki przepust, który też domagałby się remontu, po to właśnie, żeby móc sterować ewentualnie poziomem wody w Jeziorze Słonecznym. Natomiast dalej odpływ rzeczywiście tym nowym korytem, wtedy, kiedy Europejska była wybudowana, bo pierwotnie Bukowa wywijała, kolokwialnie rzecz ujmując, w prawą stronę w kierunku tego użytku ekologicznego, bodaj staw na Gumieńcach chyba tak się nazywa, i potem skręcała w lewo przy ujściu Gumieńca i szła dalej już tym korytem, którym później w okolicach Ronda Słowińców tak. I z tyłu za ulicą Wierzbową przecina w końcu Mieszka Pierwszego, by w okolicach elektrowni Pomorzany i oczyszczalni ścieków pójść do Odry.
Po prostu przez całe miasto,
ale tutaj to... ona płynie i ona regularnie tutaj, to koryto na tym odcinku jest pięknie wyprofilowane, ono jest szerokie, bardzo pojemne, więc tutaj też problemu żadnego być nie powinno, ale kluczową rzeczą naprawdę na dzisiaj są te przepusty w całości należące do miasta i to przez nie na dzień dzisiejszy odbywa się niestety to, co przy każdym większym opadzie mamy...
Żeby zakończyć wątek Bukowej, to jest moim zdaniem kluczowy, jeżeli chodzi o zachodnią część naszego miasta. Należy spodziewać się, że będą kolejne takie opady i większe i po raz kolejny rzeka Bukowa sprawi ogromne problemy i straty.
Nie ma tutaj żadnych wątpliwości, panie redaktorze. No, żyjemy w dobie tak naprawdę kryzysu klimatycznego i te nawalne deszcze, które zdarzają się, czyli nagłe nawałnice deszczowe, niespokojne okresy deszczu, będą coraz częstsze. I w tym momencie właśnie to, co powiedziałem wcześniej. Rzeka Bukowa tak naprawdę na odcinku właśnie Krzykowa wymaga kompleksowego działania. I tak jak powiedziałem, te przepusty, poszerzenie, przebudowa tych przepustów nie jest takim całościowym rozwiązaniem. Tu naprawdę musimy jak najszybciej pomyśleć o tym rowie retencyjnym, zbiorniku, przepraszam, retencyjnym oraz przede wszystkim odmuleniu dna rzeki i poszerzeniu koryta, co już wskazują tak naprawdę...
To kiedy jakieś, drodzy panowie, kiedy jakieś działania konkretne ze strony radnych?
Ja wczoraj złożyłem wniosek do przewodniczącego Komisji Wydziału Gospodarki Komunalnej w zakresie zwołania jak najszybciej, podjęcia jak najszybciej tematu właśnie rzeki Bukowej i sytuacji na Krzykowej w zakresie zalewania. Czekam na odpowiedź w tej sprawie. Mam nadzieję, że ta komisja jak najszybciej się odbędzie.
To teraz zalania niedzielne i poniedziałkowe. Na razie zostawimy Derdowskiego. To będzie wieczorem, w wieczornym programie. A teraz Krzykowo. Tutaj kłopot, ja myślę, że w ogóle dotyczący całego Krzykowa i Bezrzecza. Kłopot polega na tym, że w mojej ocenie, że jest prowadzona zabudowa w miejscach, gdzie czasami nie powinna być prowadzona ta budowa, przy niszczeniu dawnych rowów melioracyjnych, nie wiem, jakichś wodnych upustów, prawda? I skutki mamy, jakie mamy.
Panie redaktorze, no jest zabetonowane wszystko, to na pewno. Plan miejscowy w 2016 roku przyjęty o nazwie Krzykowo-Inspektowa jasno wskazuje na konieczność w nowych lokalizacjach, tam gdzie powierzchnia oddawanej, znaczy przepraszam teraz, żeby nie skłamał, powierzchnia inwestycji jest bodaj powyżej 1500 metrów, czyli tam gdzie są deweloperskie inwestycje realizowane, nakazuje wprowadzenie urządzeń retencyjnych. I teraz ja, będąc faktycznie dyrektorem w Wodach Polskich przez 4 lata, odnośnie jednej z inwestycji skierowałem zapytanie tutaj do magistratu, ponieważ nie zrealizowano żadnej infrastruktury retencjonującej wtedy wodę. No w odpowiedzi otrzymałem informację, że jest prowadzona tak zwana retencja rurowa, co jest oczywiście śmieszną kwestią w tej kwestii, ale to jest normalnie na piśmie zawarte, czyli woda, która spływa z terenów również zielonych, odprowadzana rurami, zdaniem magistratu, zdaniem urzędników magistratu jest retencjonowaniem wody, a to wręcz przeciwnie, bo to przyspiesza jej odpływ i takie jest podejście dzisiaj grona urzędniczego w naszym mieście. To kwintesencją tego jest to pismo. Do momentu, do którego nie będziemy podchodzić do tego tematu realnie, do momentu, do którego ktoś nie przemodeluje, ale tu już nawet nie samej Bukowej, ale myślę, że sporej części miasta, będziemy zastanawiać się tylko nad punktowymi rozwiązaniami. Wczoraj była zalana ulica Jodłowa, wczoraj była zalana Drdowskiego na Kalinę, a przedwczoraj było zalane częściowo Krzykowo i tak będziemy z punktu do punktu skakać, a w dalszym ciągu nie będzie działo się nic. I taka niestety jest tutaj moja diagnoza. Do momentu, do którego ktoś w magistracie naprawdę nie pochyli się nad tematem, ktoś nie zreflektuje, że to jest ważna sprawa, do tego momentu będziemy tylko bawić się w takie pojedyncze tematy.
Panie Marku, ale teraz
a to jedna, a to druga ulica.
Ale teraz to już jest musztarda po obiedzie. No to co, trzeba by było przebudowywać całe Krzykowo?
Panie redaktorze, być może w części rzeczy tak. Natomiast ja nie zgadzam się z teorią dzisiaj mówiącą o tym, że sama Bukowa nie jest w stanie tej wody pomieścić. Na dzień dzisiejszy to wskazują dwie koncepcje. Przepływ Bukowej na poziomie tej wody 10%, czyli całkiem solidnej, na poziomie 5 metrów sześciennych na sekundę na końcu Krzykowa, jest limitowany tylko i wyłącznie przez przepusty. Druga koncepcja, którą przygotowywałem jeszcze w Wodach Polskich, mówi o tym, że budowa zbiornika retencyjnego na północ od ulicy Inspektowej, między Drozdową a Inspektową, o powierzchni około 1 hektara, jest w stanie faktycznie spłaszczyć tę falę, która w przypadku nawalnych opadów występuje, ale kluczową rzeczą w tym wszystkim i od tego trzeba zacząć i miasto robi to 3 lata i też składałem interpelację w dalszym ciągu projektu, do tego nie ma, jest przebudowa przepustów. Od tego trzeba po prostu zwyczajnie zacząć i to jak najszybciej.
Dobrze, przebudowa przepustów, teraz zajmijmy się tym problemem punktowym rozwiązaniem może, które zaproponował także słuchacz. Zalało skrzyżowanie Drozdowej i Wroniej, no i stamtąd otrzymaliśmy taką informację i propozycję, żeby zrobić, nie wiem, jakiś przepust, który odprowadzałby nadmiar tej wody właśnie do rzeki Bukowej.
O tym, panie redaktorze, właśnie też piszę w swojej interpelacji. Chodzi o taki odpływ liniowy, który zbierałby nadmiar tej płynącej z góry od ulicy Wroniej ulicą Drozdową wody i odprowadzał bezpośrednio do rzeki Bukowa, bo w innym wypadku ta woda wpływa mieszkańcom po prostu do domów. Do domów. I to jest taka propozycja punktowa. I oczywiście zgadzam się tutaj z panem radnym Duklanowskim, że tu potrzeba kompleksowego podejścia miasta i zmienia polityki takiej zielono-błękitnej tak naprawdę i tworzenia dobrej retencji wód na razie, ale w tej chwili mamy problem Krzykowa dosyć mocny i mamy pewne rozwiązania na stole i musimy naprawdę przyspieszyć.
Dobrze, w takim razie rozwiązania punktowe. Czy jest mapa Krzykowa z tymi problemami zalewaniami przy większych opadach? Czy jest taka mapa sporządzona i są jakieś już na stole koncepcje, jak pomóc tym ludziom?
Jest taka mapa. Ta mapa znajduje się w koncepcji, którą właśnie jako dyrektor Wodach Polskich zleciłem swego czasu do przygotowania. Ona stanowiła jeden z dokumentów, który miał wspierać postępowanie prowadzone przez Zarząd Dróg Transportu Miejskiego odnośnie właśnie tych feralnych przepustów. Więc ten dokument jest oficjalnie dostępny dla wszystkich mieszkańców, którzy są w stanie go zwyczajnie pobrać i przejrzeć. Wskazane są miejsca faktycznie dla odpowiedniej ilości wody, które powodują skutek tego, że rzęda terenu w danych miejscach jest obniżona, które powodują w tych miejscach podtopienia. Natomiast co do tego rozwiązania, o którym mówi słuchacz, ja widziałem, jaka jest ilość wody na Drozdowej wtedy, kiedy padało tutaj przedwczoraj. Nie wiem, jakie musiałoby to być odwodnienie liniowe po to, żeby tę wodę zmieścić. Musiałby być ewentualnie kontynuowany rów w tych samych parametrach technicznych, w których jest on obok na tym sięgaczu od ulicy Drozdowej, a to jest rów o szerokości w dnie około 50 centymetrów i tutaj przy górnej krawędzi skarpy metra z hakiem, więc to tylko takie rozwiązanie jest w stanie odprowadzić wodę powierzchniową. Ewentualnie po prostu przebudowa rurociągu, budowa zwykłej kratki, takiego odwodnienia liniowego przykrytego tą kratką aluminiową, naprawdę w niczym nie pomoże. To jest rozwiązanie dobre do małego placyku, do odwodnienia podjazdu pod garaż, ale naprawdę do niczego większego. To nie tędy droga. To musi być naprawdę większa przebudowa w tym miejscu. Ewentualnie, jeśli ktoś chce to faktycznie powierzchniowo odprowadzać, to w formie takiego rowu, w takich samych wymiarach, jakich on wcześniej prowadzona woda.
Pan Jacek do nas zatelefonował. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie, szczególnie panów radnych witam. Ja akurat dzwonię z przeciwległej części Szczecina, z Wielgowa, ale spędziłem część życia na ulicy Łukasińskiego. I chciałbym powiedzieć panom, że to, co jest w tej chwili wybudowane naprzeciwko jednostki wojskowej Korpusu Międzynarodowego, tam były ogródki działkowe. To miejsce było położone mniej więcej metr, półtora metra poniżej ulicy Łukasińskiego. Do końca lat 90., do końca lat chyba 80. Droga na ulicy Łukasińskiego była wybrukowana. Miała gdzie woda spływać. Ktoś później, zmieniła się sytuacja w naszym polityczna w Polsce, ktoś podjął decyzję, robimy korpus, robimy osiedle, podnosimy teren. Efekt jest taki, tak jak wczoraj powiedział pan, który zadzwonił do radia, że zalewa, bo woda nie ma gdzie. Nasuwa mi się takie jedno pytanie. Wczoraj było to powiedziane zresztą, że te tereny były terenami zalewowymi. I ja o tym mogę poświadczyć. Przy każdym większej wodzie w latach 70. woda spływała naprzeciwko jednostki na te tereny i dalej jeszcze w kierunku Strzelnicy również były tereny zalewowe, gdzie teraz są już obecnie osiedla zrobione. Nasuwa się pytanie. Panowie rozmawiają i mówią, co trzeba zrobić w tej chwili. Jak się zabezpieczyć na przyszłość? Podobna sytuacja była, no ja rozumiem, potrzebne są pieniądze. Miasto sprzedaje działki. Ale sytuacja jest podobna do powodzi tysiąclecia, którą przeszedł Wrocław. Tam wybudowano mieszkania na terenach zalewowych. Państwo urzędnicy chcą zrobić to samo w tej chwili w Szczecinie, jeżeli spadnie 3 lub 4 razy więcej wody.
Panie Jacku, ja rozumiem, że pytanie powinno iść w tym kierunku, że już przy planowaniu, przy uzgadnianiu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przy wydawaniu warunków zabudowy i tak dalej, to już powinno być uwzględniane, tak?
Panie redaktorze, i panowie radni powinni zacząć od tego, tak, oczywiście, zabezpieczać ludzi w tej chwili, bo tam mieszkają, ale prosiłbym, obojętnie z jakiej są opcji, żeby wyciągnęli z tego wnioski i zastanowili się, kto fizycznie podejmował decyzję, bo ktoś komuś...
No, na temat budowy osiedla tutaj między Łukasińskiego, Taczaka, Kleberga i tak dalej, ta decyzja już była bardzo dawno i tam, z tego co pamiętam, nie było działek, tylko tam był po prostu poligon.
Tam był poligon, to był teren zalewowy.
I prawdę mówiąc, panie Jacku, nie pamiętam, żeby ten teren zalewowy był, tak jak pan twierdzi, zalewowy był zalewany, bo bardzo często na ten poligon chodziłem jako dziecko bawić się po prostu, tak? Żołnierza.
A ćwiczył pan. Wtedy, kiedy spadło trochę więcej wody, no to można wylać było więcej poty.
No rozumiem. Panie Jacku, dobrze, w takim razie pytanie idzie w tym kierunku, że przy następnych inwestycjach trzeba koniecznie brać to pod uwagę, że tak jak pan Andrzej Radziwinowicz powiedział, klimat nam się zmienia i trzeba liczyć się z takimi właśnie katastrofalnymi ulewami. Dziękuję panie Jacku, pozdrawiam.
Ja również dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam.
I to już jest robione, panie redaktorze, jeśli mogę dodać słowo,
tak,
bo
proszę.
W planach przestrzennych jest uwzględniana błękitna, zielono-błękitna infrastruktura, zielone dachy, zielone ściany, tak, ponieważ ta powierzchnia biologiczna jest na coraz wyższym poziomie, więc oczywiście możemy ją uzyskać poprzez właśnie między innymi zielone dachy czy zielone ściany.
No dobrze, ale jak zielone pomagają? Dachy i zielone ściany pomogą, kiedy spada 30 mm w ciągu godziny?
No, każda zieleń służy retencji wód i pochłanianiu, tak jak wysokie trawy, tak? Pochłania wodę, retencjonuje. Ta woda, jeśli nie ma tej zieleni, jeśli trawa jest spieczona, to również
to,
ziemia
pan
jest
Marek
twarda.
Mówi o tym betonie na Krzekowie, tak?
No oczywiście betonizacja nie, na to wpływa. Tak. Mamy przykład to po prostu na ulicy Drozdowej, gdzie wcześniej nie było tego problemu spadającej wody, kiedy została ulica wyremontowana, zmodernizowana, wybetonowana. Jest ten problem, po prostu zachęcam do obejrzenia filmów na internecie, gdzie ta woda po prostu płynie jak korytem rzeki.
I jeszcze pan Tomasz, bo radni już spieszą się na komisję, ale pan Tomasz jeszcze zada pytanie może. Dzień dobry panie Tomaszu.
Dzień dobry. No to króciutko chciałem powiedzieć, tylko trochę się nie zgadzam z tym punktowym takim rozwiązywaniem problemów. Rzeka Bukowa płynie dalej przez osiedle za sterem, przez ogródki działkowe i tam są wyraźne tamy, takie zastawy, które uniemożliwiają przepłynięcie tej wody. Jeżeli rozwiążemy problem na Krzykowie, pojawi się problem gdzie indziej. Tu trzeba globalnie podejść do tematu.
Mhm. Cała rzeka Bukowa i najlepiej jakby jeszcze można było spłynąć nią kajakiem.
No to by było idealnie.
Idealnie, prawda? Tak, żartuję. Ale nie, to właściwie nie żart. Czemu nie? Panie Tomaszu, bardzo dziękuję za telefon. Panom radnym także dziękuję za udział w naszym programie. Oczywiście no, nie padły jakieś konkretne odpowiedzi i rozwiązania tego problemu, ale mówimy o tym po to, żeby i radni, i władze miasta no, mieli to na uwadze i żeby to był naprawdę priorytet, bo będziemy zalewani. Będziemy zalewani, a ciąg dalszy w dzisiejszym programie Radio Szczecin na wieczór, między innymi od Derdowskiego także będzie i o mieście już tak bardziej centralnie. Gościem będzie pani Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, pan Andrzej Radziwinowicz, radny Koalicji Obywatelskiej i pan Marek Duklanowski, radny Prawa i Sprawiedliwości byli naszymi gośćmi. Dziękuję panom bardzo za udział w czasie reakcji.
Dziękuję, do widzenia, dobrego dnia.
Dziękujemy i do usłyszenia. 510 37 i 36 numer telefonu do naszego studia. Zachęcam i zapraszam do dzwonienia. Teraz zmienimy trochę temat. Policja dzisiaj stała. Ładna pogoda. Można spodziewać się policji w stałych punktach. To są takie w naszym mieście stałe miejsca. No, między innymi na Wojska Polskiego, przy Wojska Polskiego, koło toru gokartowego. Znane miejsce, kierowcy doskonale wiedzą, że należy uważać, zwłaszcza kiedy właśnie jest ładna pogoda. I tam stała policja, policjantka z radarem, urządzeniem pomiarowym do mierzenia prędkości. Przyglądałem się temu i zadałem sobie pytanie już nie pierwszy raz, bo często widuję tam właśnie patrol drogówki. Jakie to jest niebezpieczne miejsce tam Wojska Polskiego przy tym torze gokartowym? Ruch pieszych zerowy kompletnie. Nie ma nic. Jedna jezdnia, dwa pasy ruchu w jednym kierunku, a zatem prosta, długa, dosyć bezpiecznie. Oczywiście można się rozpędzić i na to prawdopodobnie liczą policjanci. Ależ jakie to jest niebezpieczne miejsce? Czy są jakieś statystyki prowadzone tam? Czy można policzyć, ile tam było kolizji, wypadków i dojść do wniosku, że jest to powyżej średniej i właśnie tam te kontrole są tak bardzo ważne dla bezpieczeństwa kierowców? Zatelefonował do nas słuchacz z zupełnie innego miejsca, skrzyżowanie 26 kwietnia i Zielonogórskiej.
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina i mieszkam akurat koło tego i mam garaż przy Zielonogórskiej i chciałem poruszyć taką sprawę, że jak się wyjeżdża z Zielonogórskiej, tam jest lekko pod górkę, na 26 kwietnia, od kiedy ja mam garaż, było ponad 36 tłuczek. Z tego 8 osób musieli wziąć do szpitala. Więc zwracałem się kilka razy. Przy takich stłuczkach podchodziłem do naszej policji. Prosiłem, żeby się tym zainteresowali. No niestety nikt nic powiedział, że nie może zrobić. Ja na przykład proponowałem, żeby płot, który jest z desek, zrobić siatki i wtedy będzie widać, jak od Derdowskiego ktoś jedzie, bardzo szybko tam jeżdżą. No i wreszcie później po jakimś czasie poprosił, to z kolegą rozmawiałem, a kolega mówi, że wystarczyłoby tam lustro wstawić, bo tam naprawdę bardzo duże kolizje jest, bo bardzo szybko jeżdżą od Derdowskiego do Santocki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za ten sygnał i za ten telefon i przekazujemy te sugestie do naszej policji, bo przy tym skrzyżowaniu z Zielonogórską 26 kwietnia na jezdni, przyjezdni w kierunku od Derdowskiego do Santockiej nigdy policji nie widziałem, a jeżdżę często. Może nie zauważyłem, może są, ale w innym czasie, ale ja nie widziałem. Widuję, tak jak powiedziałem wcześniej, przy Wojska Polskiego, a przy Zielonogórskiej 26 kwietnia, a tam jeszcze jest przejście dla pieszych, tam jest szkoła podstawowa numer 51, basen i tak dalej i znacznie większy ruch, zwłaszcza na tym przejściu, policji nie ma. Więc według jakiego klucza, drodzy policjanci, ustawiacie te patrole z urządzeniami pomiarowymi? Widuję natomiast policjantów przy 26 kwietnia, ale na jezdni, przyjezdni w przeciwnym kierunku, czyli w stronę Derdowskiego. Takie pytanie. A może nawet z policją porozmawiamy na ten temat. Według jakiego klucza, czy jest jakiś taki rozdzielnik, gdzie mają stać patrole i mierzyć prędkość kierowców? To nie mówię, że to jest coś złego. Absolutnie. Trzeba to robić tylko w miejscach, gdzie naprawdę jest niebezpiecznie, bo domyślamy się, że tych i urządzeń, i patroli, i samochodów, i środków policja ma jednak ograniczone pod tym względem możliwości. 510 37 i 36 numer do naszego studia. Z nami jest pan Tomasz Luleczka, kierownik administracji osiedla Książąt Pomorskich, spółdzielni Wspólny Dom. Dzień dobry panie Tomaszu, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich radiosłuchaczy.
I witam ponownie, dlatego że już rozmawialiśmy. Nasi słuchacze z osiedla Książąt Pomorskich napisali do nas już ładnych parę miesięcy temu, że mają problem z dzikimi lokatorami, którzy no, mieszkają w tym bloku na pół legalnie. To jest blok przy ulicy Łuczniczej. Pomieszkują w piwnicy, na klatce schodowej. No i otrzymaliśmy kolejnego maila, że spółdzielnia obiecywała jakieś działania, jakieś czynności i nic kompletnie. Ostatnio nawet dzicy lokatorzy urządzili sobie posiłek, obiad na klatce schodowej. Panie Tomaszu, czy rzeczywiście jest tak, że spółdzielnia nic nie robi, jakby była głucha na te wszystkie sygnały?
Znaczy, no nie jest tak do końca, panie redaktorze, bo tak jak ostatnio wspominałem, zamknęliśmy piwnicę, wymieniliśmy zamki w drzwiach do piwnicy. No mimo wszystko jednak te drzwi są tam sukcesywnie otwarte, otwierane, nie zamykane przez mieszkańców. Wieszamy prośby na klatce, żeby te drzwi były zamykane. Natomiast ja już tam wspominałem miesiąc wcześniej gdzieś tak, że prowadzimy rozmowy i dopinamy umowę z firmą ochroniarską, która zaopiekuje się tym blokiem i to będzie polegało na takiej zasadzie, że dzwonią mieszkańcy w przypadku zakłócania porządku na klatce schodowej i przyjeżdża patrol z firmy ochroniarskiej i wyprowadza z budynku te osoby zakłócające porządek. To jest też tak, już sprawdzaliśmy w jednej ze spółdzielni mieszkaniowych w Poznaniu, takie coś działa. I działa, tak? Także no myślę, że w miesiącu czerwcu będzie to już,
dopięta
ta umowa i będzie ten blok czy bezpieczny, zobaczymy, tak? Miejmy nadzieję, że na pewno nie będzie tam.
Bardzo jesteśmy ciekawi, bo może to jest. Może spółdzielnia jest tutaj w awangardzie szczecińskiej i pierwsza firma ochroniarska będzie chroniła cały blok. Nie wiem, jak to wygląda. No. Powiedział pan o Poznaniu. W Szczecinie już takie działania są prowadzone?
O Szczecinie nie słyszałem, wiem na pewno, że w jednej z takich z większych spółdzielni poznańskich coś takiego się odbywa. No to też nie chodzi o to, żeby objąć ochroną wszystkie budynki, tylko te newralgiczne, tam tak, gdzie są problemy z obcymi, tak?
No ale właśnie, panie Tomaszu, czy to są obcy? No bo tak, przyjedzie firma ochroniarska wezwana, prawda, ma umowę podpisaną, więc wejdzie, no a okaże się, że nie do końca jest tak, że ci ludzie nie mają prawa tam przebywać. Bo zdaje się, że tutaj jest taka niejasna sytuacja, jeżeli chodzi akurat o tych dzikich lokatorów.
W tym przypadku jest pół na pół.
No właśnie.
Już tak powiem, pan, który tam przebywa, jest osobą obcą. Natomiast pani, która jest z tym panem, jest mieszkanką budynku. I tutaj można powiedzieć, że jest sprawa.
Czyli ten pan, można powiedzieć, jest gościem, a więc zgodnie ze zwyczajem i prawem może przebywać, tak? Na zaproszenie.
Tak, tylko niech sobie przebywa w mieszkaniu tej pani, jeżeli takowa ta jeżeli
dobrze,
tam
to
jest.
Panie Tomaszu, czy firma ochroniarska będzie mogła to wyegzekwować, żeby powiedzieć, mają państwo prawo tu przebywać, bo to jest blok, pani tu mieszka, ale nie na klatce schodowej. Proszę wejść do mieszkania.
Panie redaktorze, jak podpiszemy umowę i
to będzie zawarte w umowie.
Firma zacznie działać, to będziemy wtedy rozwiązywać również tę kwestię.
Dobrze, tak? To jesteśmy bardzo ciekawi, panie Tomaszu, jak to zadziała, żeby także podpowiedzieć innym spółdzielniom, mieszkańcom, a pan się domyśla na pewno, że takich tematów otrzymujemy sporo w czasie reakcji.
Oczywiście.
Pan Tomasz Luleczka, kierownik administracji osiedla Książąt Pomorskich, spółdzielni Wspólny Dom, był naszym gościem, przekazał informacje dla państwa lokatorów w bloku przy ulicy Łuczniczej. Myślę, że ważne. Dziękuję panie Tomaszu.
Dziękuję panu
za rozmowę.
Redaktorze. Dziękuję.
Pozdrawiamy
bardzo.
I do usłyszenia. Pozdrawiamy całe osiedle Książąt Pomorskich. O bonie energetycznym było, to jest pomoc, bo wiedzą państwo, że tarcza kończy się już i od czerwiec, to jest ostatni miesiąc, od lipca spodziewane są podwyżki cen energii elektrycznej. W związku z tym będzie bon energetyczny. Osoby, które mają niskie dochody, gospodarstwa domowe, które mają niskie dochody, będą mogły skorzystać z tej pomocy finansowej. Po szczegóły odsyłam do internetu, jest to już precyzyjnie opisane. Wczoraj była rozmowa na ten temat w czasie reakcji. Zatelefonował do nas słuchacz i tak trochę powiązał dwa tematy w zasadzie. Bonu energetycznego i ogrzewania. Mamy już 24, a nawet więcej za oknem. W nocy temperatura chyba już nie spada poniżej 14, ale są takie miejsca w naszym mieście, gdzie wciąż trwa ogrzewanie.
Dzień dobry, stały słuchacz Radia Szczecin, Władysław. Dzwonię z Rejskiego, w sprawie bonu energetycznego. Moja wspólnota już go ma, bo nas zarządca nad Odą, spółka z OOO, wciąż ogrzewa naszą wspólnotę. Oczywiście, za którą później zapłacimy.
Dziękuję za ten sygnał. No nie jesteście państwo jedyni w naszym mieście, bo nie tak dawno, dwa tygodnie temu mniej więcej rozmawialiśmy o tym. Nasza słuchaczka skarżyła się, że także jest ogrzewana. To chyba na prawobrzeżu miasta było. Spółdzielnia mieszkaniowa Dąb, tak, że tam w jednym z bloków piony są tak gorące, że ich dotknąć nie można, cały czas płynie gorąca woda, cały czas jest ogrzewanie. Gościliśmy rzeczniczkę szczecińskiej energetyki cieplnej, która mówiła, że no, energetyka po prostu wywiązuje się z umów, dopóki zarządca, prawda, nie zażyczy sobie wyraźnie, żeby już przestać, prawda, ogrzewać, no to oni wywiązują się z umowy i ogrzewają, a więc tutaj piłka zdecydowanie jest po stronie zarządcy. No i proszę w tej sprawie tam, no, bardzo mocno interweniować, bo tak jak pan wspomniał, później przyjdzie to wszystko w rachunkach, nawet jak zakręci się kaloryfery, to przecież są części wspólne, które także pobierają to ciepło i to gdzieś tam w rachunkach będzie widoczne. 510, 37 i 36. I jeszcze jeden telefon, sygnał od naszego słuchacza. Droga wojewódzka numer 114, popularna Chociwelka. Zabieram tam państwa teraz na chwilę.
Dzień dobry, stały słuchacz Radia Szczecin. Często jeżdżę Chociwelką i od tygodnia obserwuję na poboczu drogi na skraju Puszczy Goloniowskiej za krzyżówką Stargard-Maszewo porzuconą Skodę brązową kombi ze śladami rabunku i porzucenia. Prawdopodobnie właściciel zgłosił na policję kradzież, ale jak widać, no, z marnym skutkiem. Dodatkowo samochód stoi w pasie drogowym, a więc służby drogowe też mogłyby coś tutaj zrobić. Dziękuję.
Tak jest, służby drogowe jak najbardziej, jeżeli w pasie drogowym. Dzisiaj dzwoniliśmy do pana Michała Żubera z dyrekcji dróg wojewódzkich, obiecał jutro udział w naszym programie, dzisiaj nie mógł, obiecał, że jutro będzie i wyjaśni i no prawdopodobnie konieczne są oczywiście jakieś działania. W bardzo krótkim komunikacie powiedział, że póki służby drogowe, to jeszcze policja musi zakończyć wszystkie swoje czynności. A z nami jest pan Krzysztof Ziewiec, dyrektor marketingu i PR-u w Bliku. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Dobry, dzień
witam
dobry.
Witam w czasie reakcji. Ta firma nazywa się po prostu Blik, tak?
Nie, to firma nazywa się Polski, jesteśmy polskim standardem płatności założonym przez 6 polskich banków, które to banki są udziałowcami Blika. Natomiast to jest polski standard płatności, który jakby stworzył markę Blik, z której można korzystać płacąc w wielu miejscach, czy też wysyłając pieniądze na numer telefonu odbiorcy.
No i właśnie o tym numerze telefonu, ta płatność jest wygodna. Prawdę mówiąc, nie korzystam z Blika. Jakby pan mógł w kilku zdaniach opowiedzieć, na czym polega ta płatność, kiedy właściwie do dokonania jakiegoś przelewu potrzebny jest jedynie numer telefonu osoby, której przelewamy pieniądze, tak? Tak to działa?
Tak, dokładnie tak to działa, czyli nie trzeba znać długiego numeru konta bankowego. Oczywiście, żeby skorzystać z usługi, trzeba być klientem banku, który usługę oferuje. W chwili obecnej to w zasadzie już teraz prawie wszystkie banki oferują w swoich aplikacjach mobilnych usługę przelew na telefon BLIK. Tu jest bardzo ważna informacja, a mianowicie taka, że wysłać przelew można z każdego banku. Bank ma dostęp do danych klienta i jakby to klient uruchamia tak de facto tą usługę. Natomiast, żeby otrzymać przelew na telefon BLIK, należy, i to już jest odpowiedzialność klienta i właściciela numeru telefonu i oczywiście banku, żeby ten numer telefonu zarejestrować w swojej aplikacji bankowej, w banku, zarejestrować w usłudze przelew na telefon BLIK. Dlatego, że ta rejestracja klientowi banku umożliwia, można powiedzieć, decyzję o tym, na które konto bankowe mają wpłynąć pieniądze. I to jest niezwykle istotna kwestia. Czasami klienci o tym, banków o tym nie pamiętają. Czyli krótko mówiąc, pieniądze można wysłać z każdej aplikacji bankowej przy pomocy usługi przelew na telefon BLIK. Natomiast żeby otrzymać pieniądze na konto w danym banku, należy numer telefonu zarejestrować w usłudze przelew na telefon BLIK w aplikacji tego banku, której jest się właścicielem.
Dobrze, to teraz od naszego słuchacza. Informacja: przelewy BLIK na telefon to super sprawa, ale jest haczyk. Chciałem przestrzec słuchaczy. Wielokrotnie wykonywałem takie przelewy, niestety raz się pomyliłem z numerem telefonu. Chciałam to odkręcić, ale jak się okazuje, to nie takie proste. Po dwóch pismach do banku otrzymałem dane osoby, która otrzymała pieniądze. I bank mi napisał, że dalej mogę dochodzić roszczeń na drodze sądowej. Nie chodzi o jakąś wielką kwotę, ale szkoda, że człowiek na końcu zostaje sam ze swoim problemem. No dobrze, więc mamy numer telefonu po przeciwnej stronie, chcemy przelać pieniądze, można się pomylić, prawda? Można się pomylić, tak. I ten numer, pieniądze przechodzą. Właściciel tego numeru wpisanego omyłkowo, tak jak pan powiedział wcześniej, musiał mieć umowę z bankiem, żeby te pieniądze w ogóle do niego przychodziły. Załóżmy, że ją ma, pieniądze przeszły. Tak. No i co dalej? Jeżeli jest omyłkowo wpisany ten numer, to bank co najwyżej na prośbę tego, który wykonał przelew, może podać dane osoby odbierającej i na tym rola jego się kończy?
Po uzyskaniu, to jest tak, bank nie pomylił się, tak, w pisaniu numeru.
No nie pomylił się naturalnie, no.
Tak? Więc natomiast jakby my jako klienci, ja też jestem, bardzo często korzystam z tej formy, rozliczając się ze swoją rodziną i znajomymi za różnego rodzaju
zakupy. Wygodne, szybkie, wiadomo. No,
dokładnie. My jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby z uważnością przed zaakceptowaniem danego przelewu sprawdzić, czy rzeczywiście ten numer, który się z ręki wpisało, jest tym numerem aktualnym. Natomiast w momencie, kiedy uzyskujemy dane odbiorcy, bo na przykład odbiorca, do którego próbowaliśmy się dzwonić, on nie wiedział, o co chodzi, nie chciał nam odesłać tych pieniędzy, no to zazwyczaj, mając dane tego odbiorcy, można nawet po konsultacji z radcą prawnym wystosować do niego pismo wzywające do zwrotu, niejako takie pismo, można powiedzieć, do zapłaty przedsądowej, jako zwrot nienależytego świadczenia.
Tak.
No bo rzeczywiście to świadczenie absolutnie nie jest należyte, dlatego że nadawca nie miał intencji, żeby akurat do tego odbiorcy te pieniądze trafiły. Oczywiście, jeśli nie ma żadnej reakcji, no to wtedy po konsultacji z radcą prawnym, no tutaj jakby droga formalna, prawna, tak jakby cywilna, jest absolutnie wskazana i to powinno w ostateczności na pewno pomóc. Natomiast chciałbym powiedzieć, że z jakby z naszych informacji i rozmów z bankami, my jako BLIK nie mamy dostępu do danych klienta, więc jedynym dysponentem danych użytkownika jest bank, BLIKa jest bank, tylko i wyłącznie.
I jeszcze jedno pytanie, panie Krzysztof.
Chciałem tylko powiedzieć, że zazwyczaj w takich przypadkach odbiorcy zwracają pieniądze.
Dobrze, panie Krzysztofie, ostatnie pytanie. Ta łatwość powoduje też łatwość pomyłek. Czy jest jakiś limit takich przelewów?
Tak, w każdym banku można taki limit sprawdzić i w takim...
Czy można sobie też ustawić taki limit?
Tak.
To jest ważne, trzeba o tym pamiętać. Sam numer telefonu, oczywiście prostota, ale z drugiej strony jedna pomyłka w tym przypadku kosztowała niewiele, jak wiemy, ale może być później kłopoty, tak, bo trzeba samemu już dochodzić tego roszczenia. Z nami był pan Krzysztof Ziewiec, dyrektor marketingu i PR-u w BLIK-u. Panie Krzysztofie, bardzo panu dziękuję za udział w naszym programie.
Również dziękuję.
Dziękuję, pozdrawiam. I do usłyszenia. Jeszcze jeden temat był, ale właśnie taki jest czas reakcji, bywa nieprzewidywalny. Jeszcze jeden temat był konsumencki i obiecuję, że pojutrze ten temat podejmiemy. Naszym gościem będzie pani Longina Kaczmarek, rzecznik konsumentów. Proszę słuchać, bo bardzo ważne rzeczy. Przypomnimy ważne informacje dla klientów, informacje o prawie, jakie klientom przysługuje, kiedy kupimy towar i po jakimś czasie okaże się, że jest on wadliwy. Tutaj konsumenta chroni prawo, mówi o tym dawniej nazywająca się rękojmia zawady, teraz niezgodność towaru z umową, a poruszymy zwłaszcza wątek, kiedy sprzedawca próbuje chyba trochę uniknąć wypłacenia pieniędzy, oddania po prostu pieniędzy za wadliwy towar i niemal w nieskończoność naprawia i naprawia i naprawia. Ile razy tak może naprawiać? Na to pytanie pani Longina Kaczmarek odpowie w czwartek. Jutro po godzinie 12 powita państwa Janusz Wilczyński, Krzysztof Kukliński. Do usłyszenia.